Witam w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Witaj, Walterze. Widzę, że tym razem mnie wyprzedziłeś. Czasami muszę chociaż spróbować. No dobrze. Nie zawsze mi się to udaje. Zacznijmy to rozważanie od modlitwy. Nasz niebiański Ojcze, dziękujemy Ci jeszcze raz za to, że nas tu zebrałeś. Dziękujemy Ci za to, że możemy prowadzić tę dyskusję i prosimy Cię o to, byś rozjaśnił nasze umysły, żeby te rozmowy przebiegały zgodnie z Twoją wolą. W imieniu Jezusa, amen. Martinie, mówiliśmy już o tym, że nie chcemy rozmawiać tylko na temat bieżących wydarzeń na świecie. Chcemy także dyskutować o aspektach duchowych, mających dla nas kluczowe znaczenie. Teraz, kiedy świat przygotowuje się na tak zwane wprowadzenie następnej fali, możemy porozmawiać na tematy duchowe. A gdy nadejdzie kolejna fala, będziemy mogli sporządzić raport z listu papieża i COP27 oraz ze wszystkich rzeczy, które mają miejsce. Teraz jednak, gdy dają nam odetchnąć, porozmawiajmy też na tematy duchowe. Czy nie powinniśmy przygotować się przede wszystkim duchowo, by móc się zmierzyć z tymi zagadnieniami? Tak, gdyż nie powinniśmy tylko wiedzieć o tym, co się dzieje na świecie, ale też powinniśmy się przygotować duchowo na to, co się wkrótce wydarzy. Jeśli nie przygotujemy się duchowo, nie będziemy w stanie wytrwać. Tak, musimy mieć wiarę Jezusa. Wiara Jezusa sprawiła, że był On gotowy na krzyż. Piotr na tym etapie nie miał wiary Jezusa. Miał wiarę Piotra. Zaparł się 3 razy. Wczoraj wieczorem znowu o tym czytałem i po raz kolejny to we mnie uderzyło. Pierwszą osobą, która zapytała go, czy nie jest jednym z nich, była kobieta, która otworzyła mu drzwi. A więc, gdy pierwsza osoba, którą spotkał, zapytała, jesteś jednym z nich, odpowiedział, nie, nie jestem. Następnie poszedł się ogrzać przy ognisku, prawda? Ogrzewał się, a gdy go wszyscy pytali, jesteś jednym z nich, on się zaparł, prawda? Trzeci, który go zapytał, pamiętasz, kim był? To miało miejsce tam, gdzie Jezus został oskarżony, ale nie pamiętam. Dokładnie. Gdy to czytałem, to nagle uderzyło mnie, dlaczego ja nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Nie zauważyłem tego. Naprawdę nie zauważyłem. Trzecią osobą był człowiek, któremu obciął ucho. Och, nie zwróciłem na to uwagi. To jest zapisane w Ewangelii Jana. To był ten, któremu obcięto ucho. Poznaję cię. I to dlatego był tak nieugięty. Wiedział, że to sługa najwyższego kapłana i wiedział też, że obciął mu ucho, więc musiał się usilnie wypierać. Czy to nie jest ciekawe? Ale Bóg postawił na jego drodze te 3 osoby. Tak, te 3 grupy. Najpierw kobietę, potem grupę, a potem tego, który był skonfrontowany przez Piotra. Właśnie tego. To przekroczyło jego możliwości. A więc, Martinie, musimy być gotowi na to, co nadejdzie. Przed nami temat powstań, zajaśnij. Zbliżamy się do kryzysu wieków. Musimy się zatem na to przygotować, prawda? Chociażby w sensie duchowym. Joel 2.1. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, krzyczcie na mojej świętej górze, niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski. To nasze zadanie, prawda? Ten obowiązek należy do ludu Bożego. Żyjemy w czasach końca. Szybkie spełnianie się znaków czasu świadczy o tym, że powtórne przyjście Chrystusa jest bliskie, jest tuż przed drzwiami. Czytając niedawno artykuły w prasie, zauważyłem, że dużo się mówi o wydarzeniach świadczących o tym, iż chrześcijański nacjonalizm rośnie w siłę. Wierzę, że zbierasz informacje na ten temat, więc słuchacze muszą być świadomi tego, iż należycie w to wszystko się zagłębiamy. Trzeba jednak poczekać, aż zdobędziemy ich wystarczającą ilość i wtedy będziemy wiedzieli, co z tym dalej zrobić. Bodajże 3 spotkania temu nagraliśmy odcinek właśnie na temat chrześcijańskiego nacjonalizmu.
Tak, ale temat dopiero zaczynał nabierać rozpędu, prawda?
Pojawiły się artykuły na ten temat w dzienniku The Guardian i w innych cenionych źródłach informacji. To nie jest tak dziwne, co przerażające, że chrześcijański nacjonalizm wiąże się również z wojną domową.
Na naszych oczach powstaje cały ciąg wydarzeń.
Widzimy, jak niemoralność zostaje legalizowana w coraz większym stopniu. Nie będziemy się w to jednak zagłębiać. Czytamy. Szybkie spełnianie się znaków czasu świadczy o tym, że powtórne przyjście Chrystusa jest bliskie, jest tuż przed drzwiami. To nam pokazuje, że tak dzieje się naprawdę. Codzienna prasa jest pełna doniesień o straszliwych konfliktach i to w najbliższej przyszłości. Zuchwałe napady rabunkowe są zjawiskiem częstym, strajki są na porządku dziennym. W naszym kraju doszło niedawno do strajku, który unieruchomił przemysł transportowy oraz przemysł wysyłkowy. Niczego nie można eksportować, niczego nie można importować, towary rolników gniją w ładowniach statków. To katastrofa. Złodziejstwa i morderstwa popełniane są wszędzie. Opętani złym duchem ludzie odbierają życie mężczyznom, kobietom i dzieciom. Wszystkie te rzeczy wskazują na to, że przyjście Chrystusa jest bliskie. W wypadkach i nieszczęściach na lądzie i morzu, w wielkich pożarach, w potężnych tornadach i straszliwych gradobiciach, w huraganach, powodziach, cyklonach, gwałtownych sztormach i trzęsieniach ziemi na każdym miejscu i w różnych formach, szatan pokazuje swoją moc. Nadchodzi kryzys. Słońce świeci na niebie, przemierzając swą ustaloną drogę, a niebiosa wciąż zwiastują chwałę Bożą. Ludzie nadal jedzą i piją, sadzą i budują. Żenią się i wydają za mąż. Kupcy nadal kupują i sprzedają. Miłośnicy rozrywek gromadzą się w teatrach, na wyścigach konnych i w przybytkach gier hazardowych. Panuje wielkie podniecenie, ale czas próby szybko zmierza ku końcowi i wkrótce los każdego człowieka zostanie na wieki przypieczętowany. Szatan widzi, że ma niewiele czasu. Angażuje do działania wszystkich swoich agentów, aby zwieść ludzi, zająć ich czymkolwiek i otumanić, aż czas próby zakończy się i drzwi miłosierdzia na zawsze się zamkną. Czy mamy zadanie do wykonania, Martinie? A czasu jest niewiele, zgadza się. Czytamy dalej. Przed nami jest czas, gdy zapanuje smutek, którego nie uleczy żaden ludzki balsam. Dzisiaj aniołowie strażnicy powstrzymują 4 wiatry, aby nie wiały, zanim słudzy Boży nie zostaną zapieczętowani na czołach. Ale kiedy Bóg pozwoli im je wypuścić, toczyć się będą walki, jakich nie sposób opisać słowami. Bóg nasz przybywa i nie milczy. Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Martinie, w takim stanie znajduje się świat. W takich czasach żyjemy. O ile bardziej teraz, niż w czasach, w którym zostały te słowa napisane. O wiele bardziej. Musimy stać się uczestnikami cierpień Chrystusa, jeśli w przyszłości chcemy uczestniczyć w Jego chwale. Szukając własnej korzyści i tego, jakby tu najwięcej używać rozkoszy tego świata, zamiast starać się przypodobać Panu Bogu i popierać Jego dzieło, zniesławiamy Boga i to święte dzieło, które, jak nam się wydaje, miłujemy ponad wszystko. Pozostało nam mało czasu na pracę w Bożym dziele. Nic nie powinno być za drogie, co by mogło być przyniesione w ofierze rozproszonemu i okaleczonemu statku Jezusa. Ci, którzy teraz przez ofiarę zawierają przymierze z Bogiem, wkrótce zostaną zabrani do domu, by otrzymać bogatą nagrodę i objąć nowe królestwo na wieczne panowanie. O, żyjmy zupełnie dla Pana i przez to dobrze zorganizowane życie oraz pobożne rozmowy pokażmy, że przebywamy z Jezusem i jesteśmy Jego pokornymi i cichymi naśladowcami. Musimy pracować, póki jest dzień, bo gdy nadejdzie ciemna noc, ucisku i trwogi, będzie już za późno, aby pracować dla Boga.
Jezus znajduje się jeszcze w swojej świątyni i teraz chce przyjąć nasze ofiary, nasze modlitwy i wyznania naszych uchybień i grzechu. I chce przebaczyć wszystkie przestępstwa Izraela, aby mogły zostać wymazane, zanim opuści świątynię. Gdy Jezus opuści świątynię, wtedy ci, którzy są święci i sprawiedliwi, zostaną świętymi i sprawiedliwymi, bowiem wszystkie ich grzechy zostaną wówczas wymazane, a oni zostaną zapieczętowani pieczęcią Boga żywego. Ci zaś, którzy są niesprawiedliwi i nieczyści, pozostaną niesprawiedliwymi i nieczystymi, ponieważ wtedy nie będzie już świątyni kapłana, który by ich modły, ofiary i wyznania grzechów wysłuchał i zaniósł przed tron Ojca. Dlatego to, co ma być uczynione, aby uratować duszę przed nadchodzącym gniewem Bożym, musi być dokonane, zanim Jezus opuści najświętsze miejsce niebiańskiej świątyni. Nie wiem jak ty, Martinie, ale ja czuję się napędzany. Czuję się tak, jakbym widział klepsydrę, w której zostaje coraz mniej czasu. Jest tyle osób, nawet w naszych rodzinach, które nie są jeszcze gotowe. Tak. A czas, tak jak mówisz, tak szybko mija, że coś o duchowym wymiarze cię napędza. Sam Bóg. Jak przygotować umysły, które nie chcą być przygotowane? Jak docierać do osób, które zamknęły drzwi? Jak osiągnąć duchową zgodność? Nie da się. Nie możemy tego zrobić. To frustrujące. I tutaj wkracza Bóg. My jesteśmy siewcami, a On jest żniwiarzem. On musi dbać o wzrost. Wydaje nam się jednak, że wszyscy są przeciwko nam. Zdecydowanie. Wydaje nam się, że przeciwnik nie działa tylko z zewnątrz, ale też od wewnątrz. Jest bardzo dobry w działaniu od wewnątrz, prawda? Mamy więcej powodów do obawy wewnątrz Kościoła niż na zewnątrz. To problematyczne. Izajasz daje nam polecenia i stąd też pochodzi tytuł odcinka. Izajasz 60, wers 1. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Izajasz 60, wers 2. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Martinie, jeśli masz wielką światłość, to znaczy, że masz też wielką odpowiedzialność, prawda? Nie możesz po prostu powiedzieć, mam światłość, jak dobrze, że mam światłość. Co z tymi, którzy nie mają światłości? Jest tekst, który mówi o tym, żeby jej nie stawiać pod korcem. Gdy byliśmy niewidomi, mieliśmy wymówkę. On jednak zmieszał błoto, nałożył je na nasze oczy i posłał nas do sadzawki Siloe, co znaczy wysłany, i zostaliśmy powołani do wykonania pewnego zadania. Mamy być świadkami dla tych, którzy nie chcą słuchać. Wybrał się do faryzeuszy. Zapytali, kto cię uzdrowił? I powiedział, że Jezus. On go jeszcze nigdy nie widział, ale wiedział, że to on. Otworzył oczy. Od tamtej pory nigdy już nie otwarto oczu nikomu, kto był niewidomy od urodzenia. Nie wiem, czy ten człowiek był grzesznikiem, czy nie. Wiem tylko, że byłem niewidomy, a teraz widzę. Ten człowiek był grzesznikiem, dlatego że zrobił to w dniu szabatu. Mówili mu, urodziłeś się w grzechu. Nie wiem, czy byłem grzesznikiem, czy nie, ale wiem, że byłem niewidomy, a teraz widzę. Chciałbyś być jego uczniem? Jakbyś mnie o to zapytał jeszcze raz, wyobrażasz sobie tę historię? Innymi słowy, gdy otrzymujesz światło, zostajesz wysłany, a gdy zostajesz wysłany, zderzasz się ze ścianą. Tak jest, takie jest życie. Takie życie. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Niezła obietnica, prawda? Podnieś oczy i spojrzyj wokoło. Wszyscy gromadnie przychodzą do Ciebie, Twoi synowie przychodzą z daleka, a Twoje córki niesione są na rękach. Wtedy widząc to, rozpromienisz się radością i twoje serce bić będzie z radości, gdyż bogactwo morza przypłynie ku tobie. Jest tu mowa o narodach. Mienie narodów tobie przypadnie. Gromady wielbłądów zaroją się, młode wielbłądy Midianitów i Efy. Wszyscy przyjdą z Saby, przywiozą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana. Co sądzisz o tej obietnicy? Kiedy ona zostaje spełniona? Podczas zesłania późnego deszczu. Martinie, tu jest mowa o zesłaniu późnego deszczu. Wyobrażasz to sobie? Gdy będą przychodzić, gdy narody będą przychodzić, jednak zanim będą mogły przyjść, muszą otrzymać wieści. Innymi słowy, będziemy musieli przekazać im wieści, zawołać głosem wielkim, a wtedy będzie słychać głos wielki. Głos wielki jest wezwaniem do żniw. Musieli usłyszeć te wieści. Wieść została ogłoszona już w czasach Jezusa, prawda? Przed objęciem wczesnego panowania. Tak. Jezus zasiał dobre ziarno, a ludzie oglądali cuda. Wiedzieli o nim i znali te rzeczy, ale nie byli przekonani. Słyszeli jego przypowieści, słyszeli jego nauki, rozmawiali na ich temat między sobą, dyskutowali. Niektórzy je potępiali, a niektórzy je przyjęli, odbierali to na różne sposoby. Prawda była powszechnie znana. Była jednak w stanie uśpienia. Przychodzili mocą wczesnego deszczu, przychodzili tysiącami. Czy będzie to miało miejsce w czasach końca? Tak, podczas zesłania późnego deszczu. Jeszcze bardziej niż wcześniej. Inaczej mówiąc, wszyscy ci ludzie przyjdą, ale będą musieli wiedzieć, po co przyjść. Myślisz, że oni dyskutują na tematy kazań głoszonych na świecie? Nie tylko przez nas, ale przez wielu mówców. I zastanawiają się nad tym, czy mamy rację, czy jej nie mamy? Dyskutują na te tematy? Widziałeś tego? Słyszałeś o tamtym? Czy ci ludzie oszaleli? Czy oni zwariowali? Czy są tacy, czy są owacy? Miało to już miejsce w czasach Jezusa? Na pewno. A więc musimy nimi wstrząsać, prawda? Spotkamy się ze sprzeciwem? Z wielu stron. Czy Jezus spotykał się ze sprzeciwem? Tak. Czy uczniowie spotykali się ze sprzeciwem? Każdy z nich został zabity. No dobrze. To bardzo zachęcające, Martinie. To jednak będzie miało miejsce. Musi się wydarzyć podczas wylania późnego deszczu. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość. Czy musisz mieć światłość, żeby się nią dzielić? Nie da się inaczej. Izajasz 61. Wszystkie owce Kedareńczyków zbiorą się u ciebie, barany Nabatejczyków będą na twoje usługi, pójdą jako miła ofiara na mój ołtarz, a tak uświetnie wspaniały mój przybytek. Czy on tu mówi o owcach i kozach? Nie, mówi o ludziach. Mówi o ludziach. Kim są ci, którzy się zlatują jak obłoki i jak gołębie do swoich gołębników? Dla mnie gromadzą się statki, okręty tartezyjskie płyną na przodzie, aby przywieźć twoich synów z daleka. Wiozą ze sobą swoje srebro i złoto dla imienia Pana, twojego Boga i dla świętego Izraelskiego, bo chcę cię uświetnić. A srebro i złoto, Martinie? To dosłowne? Nie. Czy srebro nie jest charakterem wypróbowanym w ogniu, a złoto jest wiarą i miłością? Te osoby będą musiały więc przyjąć Ewangelię i będą musiały zostać zgromadzone. Przyjdą ze wszystkich stron świata. Cudzoziemcy odbudują twoje mury. Innymi słowy, będą bronić przykazań Bożych. Musieli o nich od kogoś usłyszeć. A ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituję. I twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane. Co reprezentują bramy, Martinie? Sąd.
Tam gromadzili się niegdyś sędziowie. Zbierali się pod bramą. Mur był bardzo gruby, więc sąd został w nim osadzony i stawiano się tam w celu otrzymania osądu. Sąd był oparty na prawie. I twoje bramy będą stale otwarte po to, żeby móc przyjmować te osoby. Kto będzie ich sądził? Bóg. Bóg. On ich przyciąga do siebie. Święty Izraelski, aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów, bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą i takie narody będą doszczętnie wytępione. Martynie, Izajaszowi przecież chodzi o to, że jeśli nie uznają, iż znasz prawdę, to zostaną zgubieni.
They will be lost.
Tak. Nie jest więc tak, że królowie przyjdą i będą ci służyć. Uznają po prostu to, że reprezentujesz wyższe królestwo i muszą być posłuszni temu królestwu, które należy do Boga. To wielka obietnica tego, co wydarzy się podczas wylania późnego deszczu. W pewnym stopniu też podczas wylania wcześniejszego deszczu, gdyż nawet członkowie domu Cezara zostali nawróceni. Tak. Wielu królów potem, podczas reformacji, zostało nawróconych, także ich przywódcy. W czasach ostatecznych będą osoby, nawet pośród polityków, które uznają prawdę i nie będą się z tym kryć. Tak. Nie powinniśmy więc wszystkich skreślać. Nie. Nie. Musimy, patrząc na niektórych z nich, myśleć, że oni nigdy sami do tego by nie doszli. Problemem jest to, o czym wspomniałeś już wiele razy. Tak, no właśnie. Jakbyś miał sądzić Aarona. Tak. Byłby źle osądzony. Gdyby miała miejsce sytuacja z cielcem, złotym cielcem, można by było powiedzieć: skreślmy go, skreślmy go. Nie możemy nikogo skreślać. Musimy się dalej modlić, bo jest wielu królów w Izraelu, którzy czynili okropne rzeczy, ale w końcu się nawrócili. Bóg da mądrość. Okazałość Libanu przyjdzie do ciebie, jałowiec, jesion i cyprys z połem. Czy jest tu mowa o drzewach? Nie. Jeśli jesteś sprawiedliwy, Biblia odnosi się do sprawiedliwych, tak samo jak do drzew, które zostały zasadzone w urodzajnej dolinie lub wzdłuż strumieni, aby przyozdobić moje święte miejsce, gdyż chcę uczcić miejsce, gdzie stoją moje nogi. Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg i będą cię nazywać Grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego. To niesamowita obietnica. Wielu, wielu z tych, którzy byli przeciwko tobie, kiedyś ujrzy światło. Nie możesz tracić nadziei. Musisz zawsze pokładać wiarę w to, że Bóg może zmienić i zbawić każdego. Paweł wspomina o tych trzech rzeczach, o wierze, nadziei i miłości. A największą z nich jest miłość. Miłość. Nadzieja przeminie, wiara przeminie, a miłość pozostanie. Miłość pozostanie na zawsze. Wiara i nadzieja jednak znikną ze słownika. Bo jak już coś zdobyłeś, to nie musisz mieć nadziei, że to zdobędziesz. A gdy już coś widzisz, to już nie musisz mieć wiary. Zawsze jest nam ciężko to zrozumieć, mimo że Jezus o tym mówi. Nieraz zastanawiamy się, dlaczego coś zostało tak napisane, albo dlaczego Pan coś ujął w pewien sposób. Mówimy teraz o wierze, prawda? Mówimy o miłości, mówimy o nadziei. Sięgnę po Biblię. Wydaje mi się, że to jest w Ewangelii Jana, w rozdziale 14. Nie, w rozdziale 16. Jezus mówi od wersetu 8. A On, gdy przyjdzie, jest tu mowa o Duchu Świętym, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Te trzy, On je kwalifikuje. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Martinie, czy grzechem jest niewiara w Chrystusa? Oczywiście. Czy masz w Niego wierzyć? Oczywiście. To grzech?
Powiedział, ja jestem drogą, prawdą, życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak jedynie przeze mnie. Jeśli w to nie wierzysz, to popełniasz grzech. To grzech. To znaczy, że nie możesz mieć życia wiecznego, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Jest to ujęte w dziwny sposób, gdyż nie uwierzyli we mnie. Następny werset jeszcze dziwniejszy. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wiara. Wiara. To usprawiedliwienie przez wiarę. Dlaczego to musi być przez wiarę? Dlatego, że Jego tu nie ma i już Go nie widzimy, więc musi być przez wiarę, tak. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Musi być więc usprawiedliwienie przez wiarę. Przez co jestem zbawiony? Przez wiarę. Mogę pokładać wiarę jedynie w coś, czego nie widzę, prawda? Tak. To zostało ujęte w genialny sposób. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Musisz więc to przyjąć przez wiarę. Jeśli tego nie przyjmujesz, to jesteś zgubiony. A więc co z tymi wszystkimi systemami, które nie przyjmują usprawiedliwienia przez wiarę? Muszą. A co z systemami, które wierzą w klątwę? Jak one pomijają werset 10? Mają duże kłopoty, prawda? O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Martinie, ale on jest lwem ryczącym. Dlaczego jest lwem ryczącym? Dlatego, że został osądzony. Tak, dlatego, że został osądzony. Uwielbiam tę Biblię. Wszystko zostało w niej tak wspaniale ujęte. Czasami sposób, w jaki coś zostało napisane, sprawia, że się zatrzymujemy i zastanawiamy, dlaczego to tak zostało ujęte. Gdy jednak zaczynamy to analizować, wtedy łatwo dojść do wniosku, dlaczego zostało natchnione przez Boga. Uczniowie to zapamiętali. I to każde słowo, zapisane w kolorze czerwonym, gdyż cytują słowa Jezusa. Jan napisał je dużo później. Siedział gdzieś i pisał. Przypomniało mi się to, co powiedziałem wcześniej, że każdy z uczniów został zabity. Jest też jednak obietnica Jana. Tak. Nie został zabity razem z nimi, a umarł ze starości. No dobrze. A czy próbowali go zabić? Wiele razy. Jest również obietnica na czasy, w których żyjemy i przez które będziemy musieli przejść, głosząc światło Ewangelii. Dobrze. Wers 15 mówi, za to, że byłaś opuszczona i znienawidzona i nikt cię nie odwiedzał, uczynię cię wieczną chlubą, rozkoszą po wszystkie pokolenia. I będziesz ssać mleko narodów i karmić się przy piersi królów i poznasz, że ja, Pan, jestem Twoim Zbawcą, a Twoim Odkupicielem jest Mocarz Jakubowy. Innymi słowy, poganie i królowie przyjdą Ci z pomocą i będą próbowali Cię nakarmić. Zapewnią Ci wszystko, co jest potrzebne, żeby mogło się to wypełnić. Zamiast miedzi przyniosę Ci złoto, zamiast żelaza srebro, zamiast drewna miedź. Czy widać tu postępy? Tak. A zamiast kamieni żelazo i ustanowię pokój Twoją zwierzchnością, a sprawiedliwość Twoją władzą. I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w Twojej ziemi, ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie Twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. Czyli prawo i sąd. Będziesz je chwalił. Twój sąd jest sprawiedliwy. Innymi słowy, wszyscy, którzy usłyszeli o Ewangelii, zostaną potępieni w świetle wylania późnego deszczu, głośnego wołania i wielu zwróci się do Boga. Gromadnie opuszczą Babilon. Niestety, wielu też odejdzie z Kościoła Bożego. Jego liczba się jednak nie zmniejszy. Światłością w dzień nie będzie Ci już słońca, blask księżyca nie będzie Ci już świecił, lecz Pan będzie Twoją wieczną światłością, a Twój Bóg Twoją chlubą. Inaczej to ujmując, w tym niebiańskim mieście będzie świecił jaśniej niż słońce. Werset 10. Więc nie będziesz go nawet potrzebował, prawda? Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a Twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie Twoją wieczną światłością i skończą się dni Twojej żałoby. Taka jest obietnica życia wiecznego. A Twój lud będą stanowić tylko sprawiedliwi, na wieki posiądą ziemię jako latorośl zasadzona przeze mnie, dzieło moich rąk, aby się wsławić. Najmniejszy rozmnoży się w tysiąc, a najmłodszy stanie się potężnym narodem. Ja, Pan, w stosownym czasie rychło tego dokonam. Takie są obietnice, które otrzymaliśmy na wylanie późnego deszczu i przywrócenie wszystkich rzeczy. Jak ważne jest więc, aby nasze światło teraz świeciło. Nie ma lepszego czasu niż teraz, gdyż jesteśmy pogrążeni w ciemności. Pracuj, póki dzień trwa, prawda? Mówisz więc, że mamy czas przed drugim przyjściem, kiedy zostaje zesłany późny deszcz oraz czas późniejszy w niebie. Tak, gdy wszystko zostanie przywrócone i będziemy wiedzieli, jak tam będzie. Zwróćmy uwagę na tę typologię. Mówimy o tym, że trzeba powstać i zajaśnieć. Musimy wiedzieć, co mamy zrobić. Ci wszyscy ludzie muszą przyjąć prawdę, bo inaczej nie będą mogli przychodzić do nas gromadnie. Siew musiał już zostać dokonany. Dokładnie. Muszą zostać wezwani podczas zesłania późnego deszczu. Przeczytajmy ten fragment w pierwszej Księdze Królewskiej od rozdziału 9. A gdy Salomon dokończył budowy przybytku pańskiego i pałacu królewskiego oraz wszystkiego, co pragnął wykonać, Salomon budował fizyczny dom, świątynię. Otrzymaliśmy polecenie, żeby budować duchowy dom. Jesteście świątynią Boga żywego, mówi Paweł. Chodzi o Kościół. Musimy budować Kościół, a on jest zbudowany z żywych kamieni. Skupmy się na tych podobieństwach w tekstach. Ukazał się Pan Salomonowi po raz drugi, tak jak mu się ukazał ongiś w Gibeonie, i rzekł do niego: słyszałem modlitwę i błagania Twoje, które zanosiłeś do mnie. Poświęciłem ten przybytek, który zbudowałeś, aby tam przebywało moje imię po wieczne czasy. Co to wiąże ze sobą? Jego charakter. Tam będą też moje oczy i moje serce po wszystkie dni. Jeżeli, warunek, zatem będziesz postępował przede mną, jak postępował Dawid, twój ojciec, w szczerości serca i w prawości, czyniąc wszystko zgodnie z tym, co ci nakazałem, przestrzegając moich przykazań i praw. Czy jest to warunkowe? Jak najbardziej. Czy to nadal ma zastosowanie? Nie czytamy o tym tylko w tym miejscu. Wielokrotnie jest o nim mowa, więc to oczywiste, że nadal ma to zastosowanie. Utwierdzę Twój tron królewski nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi, Twojemu ojcu, mówiąc: nie zabraknie Ci męskiego potomka na tronie Izraela. Czy była tu mowa o Salomonie, czy o Chrystusie? O Chrystusie. Czy został tu postawiony warunek? Jeżeli? Tak, jeśli tego nie zrobisz, lecz jeżeli wy i wasi synowie odwrócicie się ode mnie i nie będziecie przestrzegali moich przykazań i ustaw, które postawiłem przed wami, i pójdziecie służyć innym bogom i pokłon będziecie im oddawali. A potem pojawiają się konsekwencje. Czy to samo dotyczy duchowego domu? Jak najbardziej. Dlaczego ludzie tego nie są w stanie zrozumieć? Nie rozumieją, bo nie chcą, żeby to ich dotyczyło. To zgładzę Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a przybytek, który poświęciłem dla imienia mojego, usunę sprzed mojego oblicza i stanie się Izrael osnową przypowieści i przedmiotem drwin u wszystkich ludów. Czy tak się stało z dosłowną świątynią? Tak. Czy może tak się stać ze świątynią duchową? A przybytek ten zostanie zburzony tak, iż każdy, kto będzie tędy przechodził, wzdrygnie się nad nim i zagwizdże i powiedzą: za co Pan uczynił tak tej ziemi i temu przybytkowi? Wtedy odpowiedzą: za to, że opuścili Pana, swojego Boga, który wyprowadził ich ojców z ziemi egipskiej, a przyłączyli się do innych bogów i pokłon im oddawali i im służyli, za to sprowadził Pan na nich całe to nieszczęście. Czy mogłoby się to też wydarzyć duchowemu domowi? Tak. Nawiasem mówiąc, czy w Izraelu wszyscy stali się odstępcami, czy tysiące od tego odeszło? Tysiące odeszło. Tak. I dołączyli do Nazarejczyków. Nie odseparowali się od Żydów. Nadal byli ich częścią. Ostatecznie jednak zostali wydaleni. Po upływie 20 lat, w czasie których Salomon wzniósł te dwie budowle, mianowicie przybytek Pana i Pałac Królewski, Hiram zaś, król Tyru, dostarczał Salomonowi drzew cedrowych i drzew cyprysowych i złota, ile tylko zażądał, odstąpił król Salomon Hiramowi 20 miast w ziemi galilejskiej. Gdy jednak Hiram wyruszył z Tyru, aby obejrzeć miasta, któremu Salomon odstąpił, one mu się nie podobały. Zawsze znajdzie się ktoś, komu się coś nie podoba. Nawet Boża obietnica nie była wystarczająca. Rzekł więc, cóż to za miasta, które mi odstąpiłeś, mój bracie, i nazywają się one ziemią jałową do dnia dzisiejszego. Lecz Hiram przysłał królowi 120 talentów złota. Tak się zaś miała rzecz z pańszczyzną, jaką wprowadził król Salomon, budując przybytek Pana i swój pałac, i twierdzę Millo, i mury Jeruzalemu, i warownie Hasor, Megiddo i Gezer. Faraon, mianowicie król egipski, wyruszył i zdobywszy Gezer, spalił je ogniem Kananejczyków zamieszkujących to miasto wytracił, następnie zaś dał je jako posag swojej córce, żonie Salomona. Salomon miał kłopoty z wieloma rzeczami. Miał też problem z kobietami. Co to znaczy w sensie duchowym, to ekumenizm. Wydawało mu się, że dotrze do świata poprzez ekumenizm. Czy odniósł w tym sukces? Nie, ani trochę. Salomon zaś odbudował Gezer i dolne Bet Horon, i Baalat, i Tamar na pustyni w ziemi judzkiej. Także wszystkie miasta ze spichlerzami, jakie Salomon posiadał, i miasta dla wozów, i miasta dla konnicy. Czy Bóg nie powiedział, że nie powinni rozmnażać koni? Tak. Tak powiedział. Zabronił tego. On je jednak importował z Egiptu. Czy miał skłonności do polegania na własnej sile? Na pewno. Patrząc nawet na świątynię, widać, że niektóre rzeczy nie były zgodne z oczekiwaniami Boga. Tak. Udał się po pomoc do innych narodów, mimo że Bóg pomagał Izraelowi. Ci, którzy byli ekspertami w tej dziedzinie, to potomkowie tych, którym Bóg pobłogosławił, ale poszli do pogan, zawarli z nimi małżeństwa, a potem wrócili, połowicznie będąc z nimi powiązani, dla pieniędzy. Także wszystkie miasta ze spichlerzami, jakie Salomon posiadał, i miasta dla wozów, i miasta dla konnicy, i to, co Salomon pragnął zbudować w Jeruzalemie, i w Libanie, i w całej krainie, w której panował. Całą pozostałą ludność po Amorejczykach, Chetejczykach, Peryzejczykach, Jebuzejczykach, nienależącą do Izraela. Mianowicie potomków ich, pozostałych po nich w ziemi, których synowie izraelscy nie zdołali wybić do nogi, tych Salomon zaciągnął do robót pańszczyźnianych i tak jest do dnia dzisiejszego. Z synów izraelskich Salomon nikogo nie zaciągnął do robót pańszczyźnianych, lecz byli oni jego wojownikami i urzędnikami, naczelnikami i rotmistrzami, dowódcami wozów bojowych i konnicy. Widzimy tu dużo typologii. Innymi słowy, pewne rzeczy, które robił, były dobre, a niektóre złe. Na początku był bardzo gorliwy i kroczył ścieżkami swojego ojca Dawida. Poza sytuacją z Batrzebą. Miał jednak skłonność do ekumenizmu. To było problematyczne, lecz możemy się z tego dużo nauczyć. Dużo nam to też mówi o obecnym stanie Kościoła. Mamy dokładnie te same problemy. A więc ze świątynią, którą powinniśmy budować, wiążą się te same problemy. Tak. I potrzebuje ona swego rodzaju oczyszczenia. Nie musimy czytać o wszystkim, czego dokonał. Ale wyraźnie widać, że lud Boży miał być głową, a nie ogonem. To istotne. Synów izraelskich Salomon nikogo nie zaciągnął do robót pańszczyźnianych, lecz byli oni jego wojownikami i urzędnikami, naczelnikami i rotmistrzami, dowódcami wozów bojowych i konnicy. Mowa jest tu o Bożej armii. Jesteśmy wolnymi jednostkami, które z własnej woli postanowiły służyć Bogu. Musimy więc na to patrzeć przez pryzmat duchowości. On zbudował wszystkie te miejsca. Skoro tylko córka Faraona wyprowadziła się z miasta Dawida do własnego pałacu, który Salomon dla niej zbudował, od razu przystąpił on do budowy twierdzy Milo. Miał więc też skłonności do tego, by robić różne rzeczy dla kobiet w swoim otoczeniu. Potem stworzył marynarkę wojenną, a więc kościół rósł. Znał Hirama, a ten wysłał swoich poddanych, żeglarzy, i przywieźli złoto z Ofir. Stał się niezwykle zamożny. Czy mamy dziś podobną sytuację? Kościół stał się zamożny i ma dobre relacje z innymi kobietami. Tak, jego bogactwo powinno było się ukazywać w zrozumieniu Boga i ogłaszaniu tego światu. Martinie, w sensie duchowym rzeczy, które należą do świata i angażują ludzi, mają dobre i złe strony. Czego Bóg tak naprawdę chce od swojego Kościoła? Przejdźmy do psalmu 45, od wersetu 7. Tron Twój, o Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło Królestwa Twego. To opisuje rząd Boży. Jest doskonały. Psalm 45, wers 8. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza Twego. Wszystkie Twoje szaty pachną mirrą, aloesem i kasją. O kim tu jest mowa? Jest tu mowa o Jezusie, tak. Jest tu mowa o pięknie Jezusa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie Twoje. Małżonka stoi po prawicy Twojej, zdobna złotem z Ofiru. Kim jest królowa? Kościołem. Są też jednak inne, wysoko postawione kobiety. To inne kościoły. Nie chodzi o te podczas reformacji. Czy one będą reprezentowane w Królestwie Niebiańskim? Tak. Na pierwszym miejscu jest oblubienica Chrystusa. Ona jest królową i posiada złoto z Ofir. Ma odpowiedni charakter. Jest czysta. Znaliśmy już wzór, ale był skażony. Ten jednak jest doskonały. Słuchajże, córko, i spójrz, i nakłoń ucha. Zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku Twego. Pokłoń Mu się, bo On jest Panem Twoim. To jest relacja, której Bóg chce ze swoim Kościołem. To wszystko opiera się na charakterze. W Księdze Królewskiej, w 10 rozdziale, zapisana jest ciekawa historia. Salomon wybudował dom, był pełen gorliwości i nie zrobił wszystkiego do końca tak, jak trzeba, ale jego serce było szczere. Potem uzależnił się od ekumenizmu i wziął wszystkie te kobiety do swojego haremu. Musimy na to uważać, ze względu na skłonność do tego samego. Razem z tym pojawiły się wszystkie pozostałe odstępstwa. Tak, moglibyśmy się stać przewodniczącym albo wiceprzewodniczącym Rady Ekumenicznej z myślą, że zajmując to stanowisko, podobamy się Bogu. Musimy na to uważać i czytać, co się stało z Salomonem. Po prostu z niewieścią. Tak. To piękna historia. A gdy królowa Saby, jest tu mowa o jednej z kobiet, które przedstawiają więcej niż kobietę reprezentującą Kościół, była prawdziwą postacią, ale służyła jako wzór tych, którzy tam kiedyś staną, jak już czytaliśmy. Usłyszała wieść o Salomonie opartą na chwale Pana. Wybrała się do niego, żeby go doświadczyć przez stawianie trudnych pytań. Tak więc Kościół, prawdziwy Kościół, przestrzega doktryn, a inne kościoły będą przychodzić z trudnymi pytaniami, by go wypróbować. Jak możesz mówić to i tamto? To będą trudne pytania. Jak dobrze musisz znać Biblię? Bardzo dobrze. Na ile musi być przygotowane twoje serce, by dzielić się Ewangelią? Będą zadawać trudne pytania. Będziesz poruszał różne tematy. Mówił o roku 1844. Będą mówić, że to głupoty i powiedzą, by pokazać, gdzie to jest napisane w Biblii. Będziesz mówił to, będziesz mówił tamto, będziesz mówił o śmiertelności człowieka, o wszystkich tych rzeczach, a oni powiedzą, pokaż mi. Przybyła do Jeruzalemu z nadzwyczaj wspaniałym orszakiem na wielbłądach objuczonych wonnościami, wielką ilością złota i drogimi kamieniami i przyszedłszy do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Zadała wiele pytań. Czy ludzie na świecie mają wiele pytań? Ile ich nam zadają? Setki. Czy kontaktują się z nami też osoby, które nie robią nic prócz zadawania nam pytań? Tak, i nie można za nimi nadążyć. Odpowiadasz na ich pytania? Staram się. Ja też się staram, ale czasami mnie to przerasta. No dobrze. Ona miała pytania i nie kryła się z nimi. Chciała się o wszystkim dowiedzieć. Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania. Na które pytanie? Na wszystkie. Martinie, czy my jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każde pytanie? Skąd będziemy czerpali wiedzę, by móc odpowiadać na te pytania? Z Biblii? Z pism Ellen White? Musimy badać prawo i świadectwa. Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania i nie było takiego pytania, na które król nie umiałby dać jej odpowiedzi. Kto mu pomógł? Musiał w tym pomóc Duch Święty. Dokładnie. Czy było to wystarczające? Gdy więc królowa Saby poznała całą mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował, potrawy na jego stole. W przekładzie króla Jakuba jest staroangielskie słowo oznaczające mięso, ale chodzi w nim o potrawy. Czemu więc się przyglądała? Przyglądała się mądrości Salomona. Innymi słowy, porównywała to, co mówił, z własną wiedzą. Była jak Bereni. Sprawdzała, czy tak się rzeczy mają. Wszystko sprawdzała. Tak to zostało napisane i tak opisuje to Salomon. A dom, który zbudował, reprezentował duchowy aspekt Kościoła. Czy był zgodny z posiadaną przez niego wiedzą? Musiało tak być. A co z potrawami na jego stole? Dlaczego było to znaczące? Dlaczego patrzyła na jedzenie na tym stole? Musiało być nadzwyczajne, prawda? Tak, zwłaszcza w porównaniu z resztą świata. Jedzenie na jego stole. Czym jest to wszystko? Co to za wegańskie potrawy na twoim stole? Po co ta dieta warzywna? Potrawy na jego stole i stanowiska jego dostojników. Dlaczego miałaby się przyglądać stanowiskom jego dostojników? Było widać, jak ich traktuje. Tak. Być może w pewnym momencie usiadł obok niego kamerdyner i pomyślała sobie, przepraszam bardzo, ale dlaczego ten kamerdyner siedzi obok króla? Każdy inny król by go uderzył i sprowadził na właściwe miejsce. Tutaj jednak było tak, że kamerdyner siedział tuż obok króla, rozmawiał z nim, jakby był jego znajomy. To dziwne. Ten król traktował ludzi inaczej. Wszystkich traktował tak samo. Jedzenie na jego stole było inne. Czy jedzenie na naszych stołach powinno być inne, Martinie? Czy ludzie powinni nas pytać, dlaczego jest inne? Czy powinniśmy móc wtedy powiedzieć, pozwól, że pokażę ci w tej książce? Powinniśmy więc traktować ludzi kierując się ich pozycją społeczną, czy raczej ich relacją z Chrystusem? Relacją z Chrystusem i tym, jak On ich postrzega. I sprawność w usługiwaniu Jego sług, ich stroje, byli ubrani inaczej niż inni. Wydaje mi się, że kobiety mogły być skromnie ubrane i mężczyźni również ubierali się inaczej niż inni. Podawane napoje też były inne. Wszystko było inne. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziała. Oraz jego ofiarę całopalną, jaką złożył w przybytku Pana. Czy on tam udał się jako wielki pan, król Izraela, czy może skromnie, z ofiarą całopalną? Gdy zobaczyła to wszystko, widziała, że jest inne. Potrawy na jego stole były inne, jego mądrość była niezrównana. Sprawdziła wszystko, co jej powiedział i było zgodne z tym, co mówili prorocy. Słudzy byli inaczej traktowani, dostojnicy, ich ubrania były inne, jego nastawienie było inne. Nie było już w niej ducha sprzeciwu. Zobaczyła, że on praktykuje to, co głosi. Jej opór zniknął. I rzekła do króla, prawdą okazało się to, co o twoich sprawach i o twojej mądrości słyszałam w mojej ziemi. Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy. Jak ważne jest, by dzieci Boże żyły zgodnie z tym, w co wierzą. Postępuj zgodnie z tym, w co wierzysz. Z tego, co mówisz, muszą być wydawane owoce. A i tak nie powiedziano mi ani połowy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, co o tobie słyszałam. Martinie, gdy przychodzisz na studium biblijne, zadają ci trudne pytania i próbują cię podpuścić, to czy powinieneś być wytrwały w tym, co głosisz? Musisz i tak będzie, jeśli głosisz to, co jest prawdą. Wolno ci iść na kompromis, czy twoje owoce muszą być zgodne z tym, w co wierzysz? Powinno być tak, aby mówili, że zyskali jeszcze więcej. Powinno być tak, że odpowiesz na wszystkie ich pytania, a oni stwierdzą, że zyskali jeszcze więcej, niż oczekiwali. Dobrze, a więc co ona powiedziała? Szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi ci twoi słudzy, którzy stoją przed tobą, że mogą zawsze słuchać twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić na tronie Izraela. Dlatego, że umiłował Pan Izraela na wieki, ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość. Kogo ten król tak naprawdę reprezentuje? Chrystusa. A więc gdy dochodzi do takich sytuacji w dzisiejszych czasach, to muszą mówić dokładnie to samo. Muszą dostrzec Chrystusa. Bóg miłował Izraela i miłował swój Kościół, dlatego On był królem, aby sądził sprawiedliwie. Po czym podarowała królowi 120 talentów złota i ogromną ilość wonności i drogich kamieni. Nigdy już nie nadeszło tyle wonności, ile wtedy podarowała królowa Saby królowi Salomonowi. Również okręty Hirama, które przewoziły złoto z Ofiru, przywiozły z Ofiru ogromną ilość drzewa sandałowego i drogich kamieni. Czy Biblia nie mówi o żywych kamieniach? Czy Biblia nie mówi o kamieniach szlachetnych w Jerozolimie, które reprezentują ludzi, 12 apostołów, patriarchów i wszystkie te rzeczy? Chodzi tu o budowanie kościoła. Drzewo sandałowe. Drzewo sandałowe jest bardzo ciekawe. Ma naturalną odporność na gnicie i zawiera naturalny środek owadobójczy. Nie może być zaatakowane, bo jest jak skupisko filarów, które są wieczne. Ma też specyficzny zapach. Co zrobił z tymi drzewami, które są tak trwałe, mają taki aromat, i są odporne na gnicie? Co to mówi o charakterze? Jest wytrwały. Nie da się go przenieść. Nie da się go przenieść. Nie może zostać pożarty. Jest po prostu chroniony naturalnie. Wtedy król kazał sporządzić z drzewa sandałowego poręcze dla przybytku pana i dla pałacu królewskiego. Czy nie jest napisane w Biblii, że zwycięzcę uczyni filarem w świątyni Boga mojego? Te paralele są niesamowite, prawda? Niesamowite. Są fascynujące. I dla pałacu królewskiego. Co jeszcze wykonał z drzewa sandałowego? Jak również cytry i harfy dla śpiewaków. Czy z tych filarów z drzewa sandałowego dałoby się tworzyć muzykę dla Pana? Ty lubisz muzykę, prawda? Uwielbiam muzykę. Ty uwielbiasz muzykę. Moja żona jest muzykoholiczką. Ona też uwielbia muzykę. Nie nadeszło już nigdy tyle drzewa sandałowego, co wtedy i nie widziano go tyle aż do dnia dzisiejszego. Martinie, czy my mamy być takimi drzewami w czasach końca? Tak. Musimy być drzewami sandałowymi w czasach końca, byśmy się stali filarami w świątyni Bożej. Król Salomon zaś podarował królowej Saby wszystko, czego zapragnęła, czyli to działa w dwie strony. Ona wiele wniosła do kościoła i otrzymała wszystko, czego tylko mogła zapragnąć. Czy jest to wyjaśnieniem tego, co będzie miało miejsce? Tak. A więc co my możemy wnieść? Możemy jedynie wnieść Jezusa, prawdę i światłość. Musimy jednak też wnieść swoje starania, swoje najlepsze starania i uczynki. Nie po to, by cokolwiek zyskać, tylko na skutek tego, że otrzymaliśmy wszystko, czego pragniemy. Musimy być całkowicie oddani. I otrzymała wszystko, co sobie wyprosiła, oprócz tego, co jej darował od siebie jako król Salomon. Potem ona wybrała się w drogę powrotną i pojechała do swojej ziemi wraz ze swoimi dworzanami. Ile otrzymała? Jeszcze więcej niż dała. Jeszcze więcej. Nasuwa mi to na myśl oddawanie dziesięciny. Bóg mówi, wypróbuj mnie. Tak. Otrzymasz więcej niż to, o co prosisz. To niesamowita historia. I jej typologia przewyższa nasze zrozumienie. Ilość złota, jakie napływało do Salomona w ciągu jednego roku, wynosiła 666 talentów. Martin, to ciekawa liczba. 666. Liczba 666 może zostać odwrócona i stać się czymś bardzo negatywnym. Musimy na to bardzo uważać. Oczywiście można to zrozumieć w kontekście słów nie można służyć Bogu i mamonie. Tak, jest tu mowa o mamonie, a więc potrzebujemy duchowego złota, tak, z którego nie da się zrobić mamony. Nie licząc dochodów od wędrownych handlarzy i ceł od kupców i od wszystkich królów arabskich i namiestników ziemi. Następnie król Salomon kazał sporządzić 200 tarcz skutego złota, na jedną tarczę zaś wychodziło 600 cykli złota. Poza tym 300 puklerzy skutego złota. I wszystkie te rzeczy, nie musimy ich wszystkich czytać. Chodzi o to, co się ostatecznie wydarzyło.
Glory and all this gold and all of these things. What happened?
Destroyed. Zostały zniszczone, zostały zabrane. I zamiast tych pięknych tarcz skutego złota zrobili tarcze z miedzi.
They made shields of brass.
Tak.
Brass for gold?
Miedź zamiast złota. Można ją wypolerować, żeby wyglądała jak złoto, ale to wciąż będzie miedź. Czy możemy stać się miedzią zamiast złota? Niestety tak. Myślisz, że nasz Kościół nieraz przedstawia miedź jako złoto? Musimy stać się lepsi. Musimy cofnąć się do punktu wyjścia. Nie otrzymamy późnego deszczu, jeśli zastąpimy złoto miedzią. Biblia mówi nam, że wszystkie kielichy króla Salomona były ze złota, także wszystkie przybory w leśnym domu libańskim były ze szczerego złota. Nic nie było ze srebra, gdyż srebro w czasach Salomona za nic było uważane. Król posiadał okręty, które płynęły do Tarszysz morzem wraz z okrętami Hirama. Raz na 3 lata przypływały okręty z Tarszysz, przywożąc złoto i srebro, kość słoniową, małpy i pawie. Tak wtedy król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi. I cały świat pragnął oglądać Salomona, aby słuchać jego mądrości. I tak powinno być. Strzeżmy się ekumenizmu i kochania innych kobiet. Strzeżmy się wymiany złota na miedź. Ostatecznie wszystkie statki zostały zniszczone. Tak, nie było już więcej złota.
And there was no gold coming in anymore.
Król sprawił, że srebra było w Jeruzalemie tyle, co kamieni, a drzewa cedrowego tyle, co dzikich figowców, które rosną na nizinie w obfitości. Sprowadzano też dla Salomona konie z Egiptu i nić lnianą, a kupcy królewscy brali nić lnianą za ustaloną cenę. Biblia mówi, że nie powinien sprowadzać tych koni. Miał nie rozmnażać koni i miał polegać na Bogu. Nie powinniśmy polegać na własnej sile. W żadnym wypadku nie chcę lnu z Egiptu. Chcę całą białą szatę sprawiedliwości, a nie sztuczną szatę, taką, jaką noszą niektórzy ludzie. Wóz można było dostać w Egipcie za 600 srebrników, a konia za 150. W ten sposób za ich pośrednictwem dostawały się one do wszystkich królów chetyckich i królów aramejskich. Zrobili więcej niż to, co powiedział Bóg. Czy więc mamy, Martinie, już obraz tego, jak to wyglądało za czasów swojej okazałości? Wiemy też, jak to wygląda, kiedy wszystko idzie niepomyślnie. W czasach końca będzie to musiało jednak wyglądać tak, jak dawniej, gdy postępowano zgodnie z wolą Bożą. To prawda, tak jak cała historia, Kościół w czasach końca będzie musiał być jak Salomon, wtedy, kiedy był sprawiedliwy. Tak. Oczywiście. Powstań i zajaśnij. Dzieło kolportażu nie powinno być dłużej zaniedbywane. Wielokrotnie pokazywano mi, że powinno zapanować szersze zainteresowanie naszą pracą kolporterską. Rozpowszechnianie naszej literatury jest jednym z najważniejszych środków służących przedstawianiu ludziom światła, które Pan powierzył swojemu Kościołowi, aby ten przekazał je światu. Martinie, czy dzisiejszy świat elektroniki mógłby zastąpić niektórych z nas? Tak. Nie w zupełności, bo książka zawsze będzie niezastąpiona, ale świat elektroniki jest znaczący, więc musimy tak robić. Można dzisiaj rozpowszechniać literaturę drogą elektroniczną. Rozpowszechnianie naszej literatury jest jednym z najważniejszych środków służących przedstawianiu ludziom światła, które Pan powierzył swojemu Kościołowi, aby ten przekazał je światu. Książki sprzedawane przez naszych kolporterów otwierają umysły ludzi na niezgłębione bogactwa Chrystusa. W służbie Bożej trzeba wykonywać różnego rodzaju prace. W świątyni pracowali ci, których zadaniem było przygotowywanie i dostarczanie drewna, jak również różni kapłani spełniający rozmaite obowiązki. Nasi wyznawcy mają powstawać i zajaśnieć, gdyż zjawiła się ich światłość, a chwała Pańska wzeszła nad nimi. Niech ci, którzy znają prawdę, obudzą się ze snu i czynią wszystko, co w ich mocy, by docierać do ludzi, tam, gdzie się oni znajdują. Dzieło Pańskie nie może być dłużej lekceważone przez nas i spychane na dalszy plan na korzyść świeckich zajęć. Nie mamy czasu na trwanie w bezczynności czy w zniechęceniu. Ewangelia musi być głoszona światu. Publikacje zawierające światło teraźniejszej prawdy mają być zaniesione wszędzie. Czy to jest nasze zadanie? W 100%. Czy powinniśmy przestać walczyć wewnątrz Kościoła i skupić się na tym? Tak. Połączmy swoje siły. Czy nie mamy większej świadomości w tym względzie? Każdy pracownik Ewangelii może zrozumieć swoje szczególne zadanie i otrzymać siłę, by podjąć je na nowo. Rozliczne i szczególne przejawy niezamierzonej chwały Bożej objawią się w różnego rodzaju ofiarach składanych u stóp Jezusa. Każde nowe objawienie miłości Zbawiciela przeważa szale decyzji kolejnego człowieka w jednym albo drugim kierunku. Koniec wszystkiego jest bliski. Ludzie tego świata zdążają ku zagładzie. Spiskują i zawierają liczne przymierza. Wymyślają coraz więcej sposobów mających udaremnić rady Boże. Ludzie są całkowicie pochłonięci gromadzeniem materialnych bogactw, które i tak spłoną w ogniu dnia ostatecznego. Niezbędne jest, żebyśmy zaangażowali się w ewangelizację wszelkimi możliwymi sposobami. Jest ich dzisiaj tak wiele, tak jak już wspomniałeś, można to robić przez internet. A nawet jeśli nadal to robisz z fizyczną literaturą, rób to. Nie zaniedbuj tego. Powinniśmy też otwierać instytucje, podkreślać znaczenie służby zdrowia. Powinniśmy mieć szkoły prorockie, czyli szkoły ewangelizacyjne, być aktywni na wielu płaszczyznach.
To prawda. Aby jednak być aktywnym na wielu płaszczyznach, potrzeba także wielu rąk. Wiemy, że zostało nam mało czasu, więc nie traćmy go na długie okresy studiowania. O tym czytamy w pismach Ellen White. Musimy prowadzić intensywne, krótkie kursy. Musimy się angażować w ewangelizację i szkolenia. Powinniśmy nawet mieć kursy o tej tematyce, by ludzie czuli się upełnomocnieni do głoszenia Ewangelii światu, bo zostało mało czasu. Oczywiście. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jak mają uwierzyć, jeśli tego nie usłyszeli? A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Martinie, musimy to zobaczyć i w to uwierzyć. Nie chcemy sztucznego systemu, tylko system oparty na sprawiedliwości i prawdzie. Jeśli zrobimy to, co należy, to te obietnice się spełnią. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie głosili, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Takie jest nasze zadanie. Do tego zostaliśmy powołani. Musimy to zrobić. I to teraz. Zostało mało czasu i musimy to teraz zrobić. Nie ma już czasu na guzdranie się, nie ma już czasu na odkładanie tego. Wszyscy musimy się przyłożyć. A więc jeszcze raz zaapelujmy do braci. Przestańcie się kłócić między sobą. Przyłóżmy się do tego i głośmy poselstwo trzech aniołów. Róbmy to każdym możliwym sposobem. Róbmy to poprzez kolportowanie, przez internet, tworzenie instytucji zdrowia. Róbmy to przez otwieranie szkół ewangelizacyjnych. Róbmy to na wszelkie możliwe sposoby. Nadszedł już czas. Nasz niebiański Ojcze, powstań i zajaśnij, bo nadszedł już czas. To nakaz, który został napisany pod natchnieniem. Pomóż nam nie tylko być odbiornikami, ale też nadajnikami. Pomóż nam odbijać to wielkie światło, które nas oświetla. Pobłogosław swój lud, podnieś swój kościół i niech królowe Saby przychodzą gromadnie. Niech usłyszą o Ewangelii, przejrzą swoje serce, dostrzegą różnicę, przyjmą prawdę i staną się częścią armii Bożej. Oto się modlę w imieniu Jezusa. Amen. Wychwalamy naszego prawdziwego Zbawcę Jezusa Chrystusa za Jego łaskę i miłosierdzie oraz przywilej pracy w Jego winnicy, by docierać do dusz i przygotowywać je na rychłe nadejście Jego Królestwa.